Szanowni Państwo, minęła godzina 16, zatem otwieram 8. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Skawinie, zwołaną na dzień 2 marca 2017 roku. Stwierdzam, że na sali obrad mamy 20 radnych Rady Miejskiej w Skawinie. Mamy więc kworum i Rada może podejmować uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych, panów burmistrzów, ma uwagi do porządku obrad dzisiejszej sesji? W takim razie, kto jest za jego przyjęciem? Dzięki bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Szanowni Państwo, przekazuję prowadzenie obrad pani wiceprzewodniczącej Ewie Masłowskiej.
Szanowni Państwo, zgodnie z dzisiejszym porządkiem posiedzenia przystępujemy do procedowania projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół publicznych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Jest to pierwsze czytanie. Przyjmujemy projekt, więc jest to jedno czytanie i w związku z tym proszę o przedstawienie projektu tej uchwały przez pana kierownika Wydziału Edukacji i Zdrowia. Oddaję panu głos.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pozwolicie Państwo, że będę to robił na siedząco. Chciałbym tą prezentację, którą pewnie większość z Państwa już zna poprzez debatę i poprzez tą Komisję Edukacji, podczas której byli również obecni Państwo, część. W związku z tym ta dzisiejsza prezentacja będzie ta sama, ale nieco skróconej wersji. Po prostu nie będę może szczegółowo omawiał wszystkich punktów. Natomiast bardzo chciałbym przeczytać na końcu kilka zdań, które są rozszerzoną wersją uzasadnienia tego, którego pójdzie do kuratorium i do związków zawodowych. Drodzy Państwo, w związku z wejściem w życie ustawy przepisy wprowadzające oczywiście i prawo oświatowe oraz ustawy prawo oświatowe mamy obowiązek przygotować nową sieć szkolną. Ta sieć szkolna oparta jest o wiedzę, którą posiadamy, a więc o liczbę dzieci, którą mamy w tej chwili pod opieką. Przypominam, że jest to ponad 5 tysięcy dzieciaków na różnych poziomach. Oparta jest o demografię, którą posiadamy do roku 2010, czyli to, co w tej chwili już jest gdzieś w systemie, a przypominam, że dzieci urodzone w roku 2010 w chwili obecnej, czyli w roku 2017 we wrześniu pójdą do pierwszej klasy, tak więc wiemy, ile dzieci będzie w systemie aż do roku 2023, w zasadzie to, co mamy przez najbliższe 7 lat, to co jest już, że tak powiem, co się urodziło. Ta liczba dzieci, jak Państwo widzicie, przypominam raz jeszcze, nie spada jakby nagle drastycznie, jest na poziomie około 470-80 urodzeń rocznie. Oczywiście mówimy o całej gminie. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to Państwu przypominam, ponad 660 nauczycieli pracujących w tej chwili, oczywiście mówimy o żłobku, przedszkolach i szkołach, 348 pracowników administracji i obsługi, którzy zajmują się funkcjonowaniem tychże placówek. Ta tabela, jeszcze raz przypomnę, przedstawia rozkład dzieci, uczniów i oddziałów, w których te dzieci uczyć się będą przez najbliższe lata. Jak Państwo widzicie, rocznik, ta zielona linia, to jest rocznik 2023, kiedy jakby zakończy się edukacja tych dzieci, które obecnie pójdą do szkoły. Jak widać, na początku będziemy mieli wzrost i tutaj tłumaczę, dlaczego będzie wzrost oddziałów, a no między innymi dlatego, że te dzieci, które uczą się w gimnazjum, uczą się w większych klasach, do 28. Natomiast w sytuacji, kiedy te dzieci nie idą do gimnazjów, zostają w swoich macierzystych szkołach, do których do tej pory uczęszczali, a te klasy, jak Państwo wiecie, ponieważ są szkoły w różnych miejscowościach, są różnej wielkości. Proszę zwrócić uwagę, że potem po 2019 roku, kiedy nastąpi wyjście dwóch roczników, nie będziemy mieli w systemie 9 roczników, tylko 8, nastąpi dość duży spadek zarówno oddziałów, jak i uczniów, co przez to rozumiem również oddziałów. Potem mamy lekki wzrost i niestety w roku 2023 osiągniemy pewien poziom około 3500-3600 dzieciaków, które będą w systemie. Pozwolicie Państwo, że problem przedszkola, który tutaj omawiałem, ominę, bo to nie dzisiejsze, nie miejsce i nie czas dzisiaj. Natomiast skupiam się na na tym, co będzie się działo przede wszystkim w mieście. Przypominam raz jeszcze, 10 oddziałów powinniśmy mieć rok do roku na terenie miasta. Mówię o mieście dlatego, że szkoły wiejskie, za chwileczkę kilka słów również o nich powiem, rządzą się swoimi prawami, mają swoje obwody, które nie ulegają zmianie. Te 10 oddziałów chcemy umieścić w 5 szkołach, 3 w 3 istniejących i w 2, które powstają po przekształceniu szkół podstawowych. Mówimy o gimnazjum numer 1, w którym powstanie szkoła podstawowa numer 6, tak to jest ujęte w projekcie tej, w tym projekcie. I szkoła podstawowa numer 3, jakby reaktywowana w budynku gimnazjum numer 2. To ominę, bo to będę chciał Państwu przedstawić później, czytając uzasadnienie. Jak będą wyglądały szkoły? Szkoła podstawowa numer 1 to Państwo już wiecie, a z 27 oddziałów schodzimy na poziom około 16 do 20 oddziałów w standardowym układzie 2 ciągów po 2 klasy w każdym roczniku. Podobnie szkoła podstawowa numer 2 do 2024-2025 to jest pierwszy czysty rocznik, czyli to są dzieci, które ukończą szkołę podstawową, już, że tak powiem, pełną według nowego systemu. Szkoła podstawowa numer 4 jednociągowa. Oczywiście, jeżeli mówimy o szkołach skawińskich, jedynka, dwójka, czwórka, szóstka i dobrze, 1, 2, 3, 4 i 6 bez piątki, to są szkoły na poziomie 2 lub 1 ciągu, przy czym zakładamy, że mogą się zdarzyć roczniki większe niż 1 ciąg lub 2 ciągi. Zmiany w gimnazjum numer 1 będą kończyły się z tym, że z poziomu 27 oddziałów docelowo za te 7-8 lat to będzie poziom 24 lub 25-6 oddziałów. W przypadku gimnazjum numer 2, czyli szkoły podstawowej numer 3, to jest poziom od 16 wzwyż. Radziszów, mówimy o zespole, który przekształcenie zespołu w szkołę podstawową, w związku z tym zostanie tam szkoła podstawowa na poziomie również około 17, być może 18 oddziałów. Nie przypuszczam, żeby w Radziszowie nagle wzrosła tak liczba dzieci, ponieważ tam jest to tak mniej więcej dwa, czasami pojawi się trzeci rocznik, tak jak na przykład w roku 2018 na 2019. Borek Szlachecki, gdzie będzie zespół szkolno, znaczy jest zespół pracowego oświatowy, gdzie jest przedszkole i jednociągowa szkoła z rocznikiem 2017-2018, gdzie są 2 klasy. Szkoła w Jaśkowicach, gdzie cały czas mamy jednociągową szkołę plus oddział przedszkolny. Szkoła podstawowa w Kopance, gdzie mamy przedszkole plus jednociągową szkołę i tu w zasadzie poza tym, że mamy w systemie w drugich klasach w tej chwili 2 klasy, to potem cały czas mamy 1 ciąg. Szkoła podstawowa w Krzęcinie, gdzie w zasadzie szkoła będzie dwuciągowa. Nie przypuszczamy, żeby przynajmniej w najbliższych 6-7 latach pojawił się tam trzeci oddział i prawdopodobnie ten ciąg, te 2 ciągi takie w Krzęcinie zostaną. Przypominam, że do zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzęcinie należą również po przedszkole w Polance Halera. Rzozów, oddział przedszkolny plus i tutaj Rzozów jest taką miejscowością, gdzie pojawiają się albo podwójne roczniki, albo pojedyncze, dość to jest ruchome. W związku z tym jest to na poziomie powyżej 12, gdzieś najpierw mamy 10, potem powyżej 12 oddziałów. Wola Radziszowska, tutaj mamy w zasadzie poza rocznikiem 2019 na 2020, gdzie pójdą dzieci, jest jeden rocznik, natomiast pozostałe roczniki są 2. Ta szkoła jest dosyć specyficzna, dlatego że podobnie jak w Jaśkowicach nie ma obecnej klasy pierwszej. Obecna klasa pierwsza w Woli Radziszowskiej również nie istnieje. Nie mamy po prostu klasy. Wielkie Drogi, szkoła w zasadzie jednociągowa, tutaj nie powinno być jakichś zaskoczeń. Szkoła podstawowa w Zelczynie, jest to szkoła dwuciągowa. Szkoła podstawowa w Pozowicach, w projekcie wpisaliśmy i mam taką nadzieję, że zostanie pozytywnie zaopiniowany, żeby to była szkoła z 4 ciągami oprócz zerówki klasy 1, oprócz tego, co w tej chwili istnieje 1, 2, 3, żeby była również klasa 4. Jeżeli chodzi o propozycję nowej sieci, to drodzy Państwo, pokażę Państwu to, co znajduje się, albo może za chwileczkę. Tutaj tylko kilka słów dotyczących etatów. Etaty w gimnazjach, to co Państwu mówiłem, matematycznie rzecz ujmując, wyjście kilkunastu klas z gimnazjum numer 1, gimnazjum numer 2 i gimnazjum w Radziszowie powoduje taki oto skutek, że matematycznie licząc godziny, sumując godziny i dzieląc je przez 18, czyli liczbę etatów, wychodzi nam na to, że tracimy 32 etaty. Matematycznie również mamy zebrane informacje takie, które potrzeby poszczególnych szkół podstawowych z terenu zarówno miasta, jak i gminy. Mamy zebrane, ta jest akurat nieaktualna, przepraszam bardzo, nie zmieniłem tej tabelki. Mam wyliczone w tej chwili 25 etatów, czyli różnica jest około minus 7. Na tą chwilę mogę tylko powiedzieć taką rzecz, że wiemy już w tej chwili, że na pewno 3 osoby zastanawiają się nad odejściem na zasłużoną emeryturę. Jedna z osób, o której wiemy, zastanawia się nad przejściem na świadczenia kompensacyjne. Jedna osoba już taką decyzję o przejściu na świadczenie kompensacyjne podjęła. Niestety, tutaj uprzedzam pytania ewentualne, osoby, które są w tej chwili zatrudnione na zastępstwa lub na czas określony, niestety nie mogą być zatrudniane, chyba że taka potrzeba zaistnieje, będzie taka potrzeba, niestety nie mogą być zatrudniane. Więc mam nadzieję, że uda się to w jakiś sposób zaspokoić. Przepraszam bardzo, bo chciałem sobie zrobić jeszcze jedną rzecz, przepraszam. O. Przepraszam, że się przełączam, ale chciałem Państwu pokazać jeszcze to, co przedstawiałem na... w ten sposób. Do tejże, przepraszam, przełączę się na widok, dotyczące samej sieci. Drodzy Państwo, mówiłem o tym, że skupiamy się na mieście między innymi dlatego, że tutaj jest jakby największy ruch. Natomiast proszę, przygotowane jest to, co jest w projekcie, że obwód Szkoły Podstawowej Jana Brzechwy w Borku Szlacheckim, Szkoła Podstawowa Kornela Makuśnieńskiego w Jaśkowicach, Szkoła Podstawowa Janusza Korczaka w Kopance, obwód Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, w Pozowicach, w Radziszowie. Następnie mamy Rzozów, Wielkie Drogi, Wola Radziszowska i Zelczyna. Tak to wygląda. To już Państwo widzieli. Chciałem Państwu pokazać teraz, jak wyglądają, to dla przypomnienia, jak wyglądają obwody, że tak powiem, graficznie szkół. To jest obwód Szkoły Podstawowej numer 1, którego zasięg już opisywałem na debacie i na Komisji Edukacji, więc myślę, że kto zna miasto, to już wie, jak to wygląda. Zresztą w projekcie tej uchwały są wyliczone wszystkie ulice. Obwód Szkoły Podstawowej numer 2. Obwód Szkoły Podstawowej numer 3, największy, ale też między innymi dlatego, że obejmuje tą strefę północną miasta, gdzie są też tereny niezamieszkałe, no ale jest on tak określony, gdyby się tam pojawiły jakiekolwiek domy. Ulice są wyliczone wszystkie, które tam się znajdują. Szkoła podstawowa numer 4, jednociągowa. Szkoła podstawowa numer 6, czyli Bukowska plus część ulicy Słonecznej, ulicy Monte Cassino, do batalionów chłopskich. I drodzy Państwo, powstanie no to taka sieć, która będzie... No, szkoły, z czego 5 jest na terenie miasta, jak Państwo widzicie, są to duże szkoły i 10 szkół, które są położone na terenach wiejskich. O tychże etatach, o których, drodzy Państwo, mówiłem, to jest to, co będzie odchodziło z roku na rok. Mamy nadzieję, że jeżeli mamy na rok, na wrzesień, teoretycznie około plus 25 etatów, mam nadzieję, że również we wrześniu 2018 i we wrześniu 2019 roku te minus 29 i minus 25 etatów uda się w jakiś sposób zrównoważyć potrzebami szkół podstawowych. O ile w tym roku są osoby, które jakby mogą tracić teoretycznie pracę, to mają gdzie iść, bo są w szkołach podstawowych klasy 7. W roku 2018 będą rozpoczynały naukę klasy 8, więc ci nauczyciele, którzy jakby nie znajdą zatrudnienia w gimnazjum, mogą znaleźć zatrudnienie w tychże szkołach podstawowych. I najtrudniejszy niestety będzie rok 2019, to o czym mówiłem, że niestety, ale tutaj będą już odchodzić, będzie ta końcówka ludzi, którzy będą pracować w gimnazjum, ale też mamy nadzieję, że w tych szkołach pojawią się klasy 4, klasy 7, będą już klasy 1, 2 i powstaną klasy 3. Akurat klasy 1-3 nie generują pracy dla nauczycieli przedmiotowców, ale mamy nadzieję, że te powstałe klasy 4 i 7 czy potem piąta i ósma będą generowały odpowiednią liczbę godzin, żeby nie było zbyt wielu strat. Cały czas mówię o tym, że najważniejsze są dzieci, ale oczywiście zawsze gdzieś z tyłu głowy są jeszcze nauczyciele, których mamy pod swoją opieką, którzy są zatrudnieni poprzez mianowanie lub też poprzez umowę o pracę i musimy, zanim podejmiemy jakiekolwiek działanie związane z rozwiązaniem umów, sprawdzić wszystkie możliwe sposoby znalezienia dla nich zatrudnienia, na ile to oczywiście będzie możliwe. Tutaj chciałbym powiedzieć tylko, bo padały takie pytania i to również dla Państwa informacja, chodziło o imiona szkół, patronów. Drodzy Państwo, sześcioletnie szkoły podstawowe, które są w tej chwili, one pozostają i też nie ma potrzeby zmieniania nazw tych szkół. Ośmioletnia szkoła podstawowa z tym samym, że imieniem. Zespół publicznych szkół składający się z sześcioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum, czyli taki, który jest w Radziszowie, staje się szkołą podstawową i przyjmuje jakby cały szkoła podstawowa, pozostaje przy tym samym patronie. Natomiast w przypadku szkół przekształcanych, gimnazjum numer 1, gimnazjum numer 2, zachowujemy dotychczasowe imię, przynajmniej tak piszemy w projekcie, chyba że zdarzy się taka sytuacja, że nowi rodzice, że tak powiem, będą chcieli ewentualnie zmieniać nazwę. Ja byłbym przeciwko temu, bo to zależy przede wszystkim od samorządu uczniowskiego, rodziców, rady rodziców, ale również i nauczycieli. Ja uważam, że oba patron gimnazjum numer 1 i gimnazjum numer 2 są takimi, które myślę, że mogłyby w spokoju pozostać. I tutaj nie próbowałbym, nie namawiałbym takichkolwiek zmian. Jeżeli zaś chodzi, drodzy Państwo, o statuty, to zasada jest taka. Po przyjęcie tej uchwały, czy wejście w życie, kiedy będzie 29 marca procedowana ta uchwała, powoduje, że wszystkie szkoły, które są tutaj wymienione, staną się szkołami podstawowymi. Mam nadzieję, że również Pozowice będzie szkołą podstawową czteroklasową. Wszystkim tym szkołom, również tym, które jak z mocy prawa stały się szkołami podstawowymi ośmioklasowymi, musimy nadać statuty. I oczywiście musi to nastąpić najpóźniej do 30 listopada 2017 roku, ale żeby usprawnić pracę szkół, ja tutaj podjąłem takie trochę zobowiązanie, że postaramy się, żeby te statuty i te akty założycielskie pojawiły się jednak przed rozpoczęciem roku szkolnego 1 września, bo to ułatwi w znaczący sposób pracę zarówno radom pedagogicznym, jak i pewnie komitetom rodzicielskim w tworzeniu tychże szkół. 30 listopada niekoniecznie jest dobrym czasem, kiedy już trwa szkoła w zasadzie 3 miesiące, jakiekolwiek zmiany się wprowadza. Ważną rzeczą jest również to, że w 2019 roku najpóźniej do 30 listopada trzeba będzie też podjąć uchwałę, której nie skreślimy, nie znam proceduralnie zapisu, ale będzie chodziło o to, że będą zlikwidowane szkoły gimnazjalne po odejściu trzecich klas. W zasadzie, kiedy te klasy odejdą w czerwcu, po zakończeniu całych procedur do końca sierpnia, przypuszczam, że taką uchwałę można by było przyjąć już we wrześniu, bo zakończą się ewentualne egzaminy klasyfikacyjne, przepraszam, poprawkowe dla takich uczniów, wszyscy ci uczniowie odejdą. Drodzy Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o tą prezentację. Pozwolicie Państwo, że ja odczytam to, co jest rozszerzoną wersją uzasadnienia, które jest wpisane w tym dokumencie, bo myślę, że jest rzeczą ważną, żeby Państwo mieli świadomość pewnych rzeczy i pojawiły się również rzeczy, które chciałbym, żeby wybrzmiały, bo to, że my coś procedujemy, to jeszcze oprócz tego toczy się życie obok, gdzie są pytania rodziców, telefony, ale to za chwileczkę, dobrze? W związku z wejściem w życie ustawy, przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe i ustawy prawo oświatowe, Rada Miejska w Skawinie zgodnie z zapisem artykułu 206 ust. 1 ustawy, przepisy wprowadzające ustawy prawo oświatowe zobowiązane jest do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała zawiera plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Skawina, także granica obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Skawina od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019. Plan sieci prowadzonych przez gminę Skawina publicznych gimnazjów oraz granica obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Skawina na okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019. Tutaj gwoli wyjaśnienia, my nie zmieniamy sieci szkół gimnazjalnych, pozostaje ona tak, jak do tej pory funkcjonowała. Projekt planu sieci podstawowych szkół, sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granica obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Skawina od 1 września 2019 roku. W tejże uchwale zawarte są również warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów w 8-letnie szkoły podstawowe prowadzone przez gminy, w tym dzień rozpoczęcia działalności przez 8-letnią szkołę podstawową oraz rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie pierwszej 8-letniej szkoły podstawowej. Ustawa dopuszcza taką sytuację, że można to robić przez najbliższe 3 lata. Można by było tworzyć taką szkołę, na przykład robić rekrutację w 2018 lub 2019 roku. My otwieramy klasy pierwsze w tych szkołach już w roku 2017. Praca nad zmianami sieci szkół rozpoczęła się jeszcze przed wejściem w życie wyżej wymienionych ustaw. Śledząc na bieżąco zaawansowanie prac legislacyjnych, podjęte zostały przez organ prowadzący działania zmierzające do pozyskania danych demograficznych, danych dotyczących liczby nauczycieli ze wskazaniem wykształcenia kierunkowego, posiadanych ukończonych kursów specjalistycznych, kursów kwalifikacyjnych, studiów podyplomowych, danych dotyczących liczby zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w poszczególnych szkołach, danych o funkcjonujących kuchniach i stołówkach, w tym wielkości kuchni, wielkości stołówek, liczby wydawanych obiadów przygotowanych do cateringu, obsady osobowej, danych dotyczących budynków szkół, w tym liczby sal, sal gimnastycznych i pracowni. Ponadto przeprowadzone zostały działania zmierzające do ustalenia liczby oddziałów, ilości uczniów, które będą się uczyć w szkołach podstawowych. Odbyły się narady dyrektorów szkół i przedszkoli, podczas których poruszane były kwestie zarówno propozycji zmian w przepisach prawa, jak i projektów nowej sieci szkół. Nad planowaną siecią szkół pochylała się również Komisja Edukacji, to już kilkakrotnie, w tym również w poszerzonym składzie, czy w obecności wielu z Państwa radnych. Powołany został zarządzenie burmistrza nr 269/2016 z dnia 15 grudnia zespoły do opracowania zmian w sieci szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz granic ich obwodów. I zadaniem będzie także, a tutaj pewnie jedno z ważniejszych rzeczy, będzie opracowanie i wdrożenie takiego systemu zmian w zatrudnieniu przydziału czynności, aby wszyscy nauczyciele pracujący w systemie znaleźli zatrudnienie. Od momentu podpisania przez pana prezydenta tychże ustaw odbyło się pięć moich spotkań z radami pedagogicznymi w szkołach podstawowych numer 1, numer 2, w gimnazjum numer 1 i gimnazjum numer 2, podczas których omawiana była propozycja zmian nowej sieci, zmiany w przepisach oświatowych oraz planowane działania w celu ograniczenia możliwości zwolnień lub ograniczenia etatów. Odbyło się również 7 spotkań moich z rodzicami uczniów klas 1-6 w szkołach podstawowych 1 i 2. To zaowocowało wieloma pismami, w których rodzice wyrażali swój sprzeciw do przenoszenia, że tak powiem, w całości klas obecnych trzecich, czy też przyszłorocznych czwartych i obecnych szóstych w całości do innych szkół. Mówimy tu oczywiście o szkołach przekształconych z gimnazjów. W ramach podjętych przez Wydział Edukacji i Zdrowia działań dyrektorzy szkół na bieżąco informowani byli o postępach w pracach nad zmianami, o planowanych zmianach. Podczas narady z dyrektorami 15 lutego omówione zostały szczegółowo z dyrektorami szkół i przedszkoli aspekty prawne wynikające z wejścia w życie nowych przepisów i dotyczące nauczycieli oraz dyrektorów. Wszyscy Państwo radni, jak również przewodniczący zarządów osiedli otrzymali pisemne zaproszenie do składania ewentualnych uwag do opublikowanego projektu, który pojawił się na stronie internetowej jeszcze w grudniu. Na bieżąco, na piśmie, jak i drogą mailową oraz za pomocą portalu społecznościowego udzielane były odpowiedzi dotyczące planowanych zmian. 23 lutego w sali Kina Piast odbyła się debata dotycząca zmian w sieci skawińskich szkół oraz skutkach wprowadzonych zmian, które zorganizowała Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Skawinie. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych, radni Rady Miejskiej, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy administracji obsługi oraz rodzice. Propozycje zmian wnoszone przez zainteresowane osoby, a więc przez rodziców, zarząd osiedli, też inne, były cały czas analizowane i te drobne zmiany na bieżąco były wprowadzone i są efektem tego, co Państwo w tej chwili macie na stole. Do dnia trzeciego, a więc do jutra, trwają konsultacje społeczne ogłoszone zarządzeniem burmistrza nr 24 z 2017 roku, które trwają do 3 lutego, a więc do dnia jutrzejszego, przepraszam, do 3 marca. Od razu mówię, że wpłynęły do tej pory 3 wnioski, przy czym nie wiem, czy dzisiaj na poczcie nie było nic, w związku z tym zakładam, że może wpłynąć, może coś jeszcze ewentualnie z jutrzejszą datą. Wszystkie te 3 wnioski, które są w tej chwili, nie wpływają w żaden sposób na to, co przyjmujemy. Mam je przy sobie. Jeden wpłynął ze szkoły podstawowej numer 1, dotyczy on klas integracyjnych. Drugi wpłynął z gimnazjum numer 1, dotyczy również klas integracyjnych, a więc funkcjonowania w tych szkołach klas integracyjnych. I mamy jeszcze jedno pismo osoby prywatnej, napisała pani, nazwiska w tej chwili nie pomnę, która w kilku słowach napisała, matka skądinąd dzieci w trzeciej klasie obecnej, szóstej, a więc najgorszej, że tak powiem, sytuacji, w którym wyraziła swoje zdanie takie oto, że gmina powinna podjąć decyzję arbitralną, przenieść wszystkie klasy szóste do szkół, do budynków szkół gimnazjalnych. No więc to, co jakby przed chwilą było zaprzeczeniem jakby reakcji reszty rodziców w tychże szkołach. Drodzy Państwo, od dnia dzisiejszego na stronie Urzędu Miasta i Gminy zachęcam oraz na jednym z portali społecznościowych, no wiadomo o którym, chodzi oczywiście o Facebooka, funkcjonują zakładki pod tytułem Reforma Oświaty, pytania i odpowiedzi. Od jutra dostępna będzie również ta prezentacja, którą Państwo znacie już, ta, która tutaj się znajduje, może z wyjątkiem tych dwóch tabel dotyczących osób, znaczy nauczycieli, bo nie chciałbym, żeby, chociaż informacja poszła ogólna, ale nie chciałbym podawać szczegółowych danych, jakie, gdzie są potrzeby w których szkołach, bo to też może prowadzić do zamieszania, którego chciałbym uniknąć. Wyżej wymienione działania skoncentrowane były na strukturze szkół podstawowych w mieście Skawina. I przede wszystkim zmierzały do tego, żeby spełnić to, co jest zapisane w ustawie, w preambule do ustawy, aby 8-letnie szkoły podstawowe były szkołami położonymi w miarę blisko zamieszkania uczniów, funkcjonujący w jednym budynku i w pełnej strukturze organizacyjnej. Co ma o tyle ważną rzecz, że niestety nie możemy tworzyć szkół, przynajmniej tych, które są szkołami podstawowymi do tej pory, aby nie były o pełnej strukturze. Te, które powstają po przekształceniu, one przez kilka lat niestety pełnej struktury posiadać nie będą, bo będzie pierwsza klasa, może być czwarta i siódma, jeszcze klasy gimnazjalne, a potem będzie uzupełnienie przez kilka lat, aby doszło do pełnego uzupełnienia. Drodzy Państwo, jeszcze jest jedna ważna rzecz. Projekt przekształcenia szkoły podstawowej znajduje się w tym projekcie, w tym dokumencie. Projekt przekształcenia szkoły podstawowej imienia Oskara Korbelga w Pozowicach o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy 1-3, szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy 1-4. Następuje to między innymi na wniosek rodziców i mieszkańców. Mam tutaj przy sobie to pismo z podpisami wielu mieszkańców wsi Pozowice, którzy prosili o to, aby ta szkoła była o zwiększonej strukturze organizacyjnej. Nie ukrywam, że wniosek był składany na 6-klasową szkołę, ale ze względów, Państwo znacie tą szkołę, ze względów czysto organizacyjnych możliwości budynku nie jest to w tej chwili możliwe. Dziękuję bardzo. Ta propozycja przekształcenia tej szkoły wpisuje się oczywiście w podstawowe założenia reformy, które zmierzają do właśnie funkcjonowania jednozmianowych, niewielkich szkół, gdzie będą się dzieci uczyły na jedną zmianę. Jest też możliwa z prawnego punktu widzenia, zgodnie z zapisem artykułu 95 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, które pozwala w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, a położenie wsi Pozowice na obrzeżach gminy Skawina z dosyć utrudnionym ciągiem komunikacyjnym, bo to jest jednak tylko w jedną stronę, jakby z jednej strony, tworzy szkoły podstawowe obejmującą strukturę organizacyjną klasy 1-4. Dzięki tej zmianie szkoła podstawowa w Pozowicach ma możliwość dalszego rozwoju, funkcjonowanie w szerszym zakresie pozwoli jej dalej się rozwijać, być bezpiecznym miejscem rozwoju dzieci, a także stać się centrum kultury dla lokalnej społeczności. Jak już wspomniałem, w tej prezentacji znajduje się wiele takich danych, które jakby chcę na razie ich zdjąć i że tak powiem zawiesić na stronie internetowej Urzędu Miasta nieco skróconą wersję tejże prezentacji. Mam nadzieję, że po przyjęciu dzisiaj tego dokumentu jutro zawieziemy go do kuratorium, zostanie pozytywnie zaopiniowany. Te opinie wobec tych dokumentów będą również składały związki zawodowe. Są to 3 gremia, Związek Nauczycielstwa, przepraszam Państwa bardzo, ale już się. Forum Związków Zawodowych, OPZZ i NZZ Solidarność. Te do tych 3 związków wysyłam. Tak, drodzy Państwo, na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim tym osobom, które ze mną współpracowały przy tworzeniu tego dokumentu i tej sieci szkół. Chciałem tu podziękować moim pracownikom wydziałów, ale również innych wydziałów, dzięki którym miałem dostęp do wielu informacji. Dziękuję dyrektorom szkół, również i przedszkoli, bo przecież dla nich to też jest ważne. Takie zmiany sięgają również, w jakiś sposób również przedszkoli. Chciałbym podziękować również Komisji Edukacji i Państwu, którzy ze mną rozmawiali, pracowali nad tym dokumentem. Mam nadzieję, że pozwoli on na najbliższe kilka lat, przynajmniej 8-10, niczego nie zmieniać w sieci szkół, ale tego nikt w 100% nie jest w stanie zapewnić, bo życie może płatać różne figle. To tyle. Ja serdecznie dziękuję i proszę o przyjęcie uchwały.
Panie kierowniku, bardzo dziękuję za te wszystkie bardzo wyczerpujące informacje. Przed jej przystąpieniem do dalszego etapu procedowania, czyli opinii, dyskusji, bardzo proszę jeszcze panią mecenas o wyjaśnienie z samego procedowania tej uchwały, bo jest to dość zawiłe i bardzo proszę.
Szanowni państwo, Wysoka Rado, panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, ponieważ tutaj wywiązała się dyskusja, czy jak państwo za niecały miesiąc zobaczycie w zasadzie identyczną uchwałę, jeżeli tą podejmiecie dzisiaj, to czy nie będzie wątpliwości, o co chodzi? Zwłaszcza w zakresie tego, że starając się uprościć i wyjaśnić państwu, o co chodzi, zawarto zapis, że to będzie pierwsze czytanie, natomiast to nie będzie pierwsze czytanie w rozumieniu regulaminu. Zresztą ta uchwała nie kwalifikuje się do dwóch czytań zgodnie z regulaminem. Chodzi o to, że zgodnie z wymogiem ustawodawcy, przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo oświatowe, każda rada gminy i rada miejska w tym kraju do 31 marca ma podjąć w istocie dwa razy w zasadzie taką samą uchwałę. To znaczy ustawodawca wymaga od organów stanowiących gminy, że pierwszy raz gmina podejmuje tą uchwałę, rada gminy podejmuje tą uchwałę, która jest dzisiaj, i ta uchwała ma tytuł uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół, natomiast jest to uchwała. Ona będzie miała numer, będzie miała datę, będzie podpisana przez przewodniczącego, jeżeli państwo ją dzisiaj uchwalicie, i zostanie wysłana do organu nadzoru w terminie 7 dni, tak jak każda inna uchwała podejmowana przez radę. Natomiast ustawodawca uchwalił w ustawie przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe procedurę taką, że rada musi podjąć najpierw uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, przy czym to nie jest projekt w rozumieniu regulaminu Rady Miejskiej i to nie jest projekt w rozumieniu przepisów ustaw ustrojowych. To jest uchwała. Ta uchwała idzie do opiniowania, tak jak mówił pan kierownik, do kuratora oświaty, który ma 21 dni na wydanie wiążącej opinii. To znaczy, że trzeba będzie wprowadzić poprawki, które kurator zarządzi. Innym trybem jest, albo i nie, innym trybem jest wystąpienie ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Natomiast no, terminy są takie, że minie 31 marca i nie będzie uchwały właściwej. Ponadto ta uchwała musi zostać wysłana, to co mówił pan kierownik, do zaopiniowania przez 3 związki zawodowe i one również mają 21 dni na wydanie opinii, przy czym te opinie nie są wiążące. Po otrzymaniu opinii od kuratora oświaty oraz związków zawodowych, wprowadzeniu ewentualnych poprawek, burmistrz przedstawia Radzie projekt uchwały w sprawie sieci szkół. I to będzie w zasadzie ta sama uchwała. Czyli żebyście państwo jakoś nie czuli się wprowadzeni w błąd, to postanowiliśmy to jeszcze raz wyjaśnić, że w istocie na 7 dni przed kolejną sesją, jeżeli ta uchwała zostanie podjęta i zostanie pozytywnie zaopiniowana, ewentualnie z poprawkami kuratora oświaty, otrzymacie państwo w dokumentach na sesję w zasadzie identyczną uchwałę. To wynika wprost z ustawy przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe i wymóg ustawodawcy jest taki, żeby uchwała właściwa, czyli ta druga, w zasadzie identyczna, została podjęta do 31 marca. Jeżeli ona nie zostanie w tym terminie, no to po prostu nie będzie nowej sieci szkół w danej gminie. Na marginesie tylko powiem tyle, że ta zmiana została wywalczona, ponieważ wszyscy podnosili, że te terminy są strasznie krótkie i ciężkie do zrealizowania. W pierwotnej wersji ustawodawca planował, żeby te wszystkie uchwały były podjęte do 21 lutego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Najpierw jeszcze opinie komisji, więc Komisja Edukacji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Czy inne komisje pracowały nad tą uchwałą? Nie. No, dlaczego nie? W takim razie otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Pan Marek Fugiel, bardzo proszę.
Ja w późniejszym punkcie mam inne uwagi, ale odniosę się do pani mecenas. Myślę, że byłoby lepiej, jakby pani te uwagi dała przy podejmowaniu porządku. Trochę pani mecenas, pani tu falandyzuje, ale idźmy z duchem czasu. Dobrze, nie komplikujmy. Natomiast pani była uprzejma również wspomnieć, że tą uchwałę będzie podana opinii kuratorium. Oświadczam, że samorządy obowiązkowo muszą uwzględnić wszystkie uwagi kuratorium, bo panie miały, rozumiem, jakieś wątpliwości. My nie mamy na to wpływu, musimy przyjąć uwagi kuratora, a dyskusję później jeszcze. Tyle.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Stanisław Pac, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, szanowni państwo. No dziś stanęliśmy przed dylematem, dla mnie przeogromnym. Nasze zdanie jako Rady to nowy sposób pojmowania demokracji. Się nie liczy. Kurator powinien przysłać nam dzisiaj wzorzec. Myśmy powinni zaklepać. To taka nocna demokracja. Ale ja teraz wracam do sedna sprawy. Zadawałem pytania, bo uczestniczyłem w pracach komisji, w posiedzeniu komisji. Uczestniczyłem też w debacie i zadawałem takowe pytanie. W gminie rodzi się 470 dzieci, z tego 200 parę dziesiąt w mieście. Jak to jest, że w latach 90., gdy budowano szkołę podstawową numer 2, aktualnie gimnazjum, to wtedyż ilość dzieci, które się rodziły w gminie, to przekraczało 560, 580 dzieci rocznie, mówię w całej gminie. I wystarczyło, by w Skawinie były 4 szkoły. Teraz 5 plus jeszcze prywatna szkoła parafialna. I dlatego pytanie zadam, ile pustych sal lekcyjnych będzie w szkołach skawińskich? Bo jeśli tylko będą 2 ciągi równoczesne, a przecież gimnazjum numer 1, czyli szkoła podstawowa numer 2, to była liczona jako 4-ciągowa, czyli ABCD, prawda? W każdym roczniku 8-letnim, bo szanowni państwo, reforma dopiero w 1998 roku, a ta szkoła wcześniej była rozpoczęta budowa jako szkoły podstawowej numer 2. Na tym spotkaniu, na jednym ze spotkań, pan kierownik mówił o możliwości powołania przedszkola tam i zbudowania ścian. Ja bym proponował zapoznać się z prawem autorskim. Autorem, architektem jest pan profesor Wacław Seruga. Szanowni państwo, w tamtym roku jednak gmina przerabiała to. Zapłaciła za prawa autorskie, zmiany w projekcie i plus jeszcze prawa autorskie. Także i kosztowało kilkakrotnie więcej, niż by to autor nie zmieniał. Ja złożę wniosek formalny dzisiaj na to, żeby jeszcze żłobek otworzyć. Żłobek, przedszkole, szkoła. I to wszystko będzie w jednym, bo nie będzie gimnazjów, no może uniwersytet potem jeszcze. No i teraz reforma oświaty, która miała miejsce w 1998 roku, nie spowodowała zwolnień nauczycieli. Wszyscy nauczyciele kontynuowali pracę. Tutaj nie ma tej możliwości, to co pan kierownik mówił, zważywszy, że jeden rocznik ubywa. No i to niestety, mając na uwadze jeszcze mniejszą ilość dzieci, powoduje do problemów, ale mam nadzieję, że panowie burmistrzowie ten problem jakoś płynnie rozwiążą. A przede wszystkim dziękuję za dwie sprawy. Że mimo tego, jako przewodniczący w ubiegłą środę mówił, że nie ma możliwości zmiany terminu, że w środę popielcową będziemy na sesji, dało się załatwić, że dzisiaj. No i dziękuję jeszcze za drugą rzecz, obwody szkolne. Różne moje przemyślenia przedkładałem i prawie wszystkie zostały zrealizowane. Co do zmiany granic obwodów. Jeden tylko nie został, związany z obwodem szkoły podstawowej numer 4, ulica Graniczna, Leśna, i Łanowa początkowe numery. Dzieci będą przechodzić koło szkoły numer 4, żeby dojść do szkoły numer 1. I jeszcze jedna rzecz. Szanowni Państwo, podjęliśmy uchwałę o nadaniu ulic w Krzęcinie. Proszę popatrzeć do wodów. Jak tu zapisano? Tak zwane działy i tak dalej. A przecież w roku 2019-18 będą już ulice, już są. Już są, a my mamy materiał i to jest kolejny dowód. Byle jakie materiały radnym rzucić, oni tak nie czytają. Ja to o tym rzekłem, zastanawiałem się, czy nie milczeć, żeby uchwałę przyjąć, a potem do wojewody skierować wniosek, że są błędy, elementarne błędy nam tu przedstawione. Na poprzedniej sesji z panią mecenas żeśmy wielce dyskutowali. Dzisiejszy wydruk z Leksa, bo tu jest przywołana ustawa o samorządzie gminnym. Ustawa z dnia 8, z godziny 10:51. Ustawa o samorządzie gminnym, tekst jednolity. Dziennik ustaw numer 2 z roku 2016, numer pozycja 446. No my tu nie mamy znowu zapisane, ale mam nadzieję, że wojewoda to wyjaśni przy tamtych uchwałach, które żeśmy przyjęli. Kuriozum jest statut pogotowia. Inna podstawa prawna jest w statucie, a inna w uchwale. Chwałaści. No to tyle na tą chwilę.
Dziękuję bardzo. Szanowny panie radny, podjął pan bardzo dużo kwestii. Myślę, że tutaj do niektórych się króciutko odniesiemy. Ja powiem tylko tyle, że nie tak dawno rozmawialiśmy na zupełnie inny temat, mianowicie mówiliśmy o rozbudowie szkoły podstawowej numer 2 i wtedy podnosiliśmy bardzo dużo argumentów dotyczących niezmiernej ciasnoty w tej szkole, uczenia się na dwie zmiany, braku możliwości tworzenia zajęć pozalekcyjnych i w ogóle strasznych trudności w tej szkole. W tym momencie, wychodząc również naprzeciw jakby priorytetom wskazanych przez ustawodawcę, przede wszystkim przyświecał nam taki cel, aby szkół nie likwidować, bo również mamy na myśli rozwój samego miasta i tworzenie nowych miejsc do życia, nowych mieszkań. Druga sprawa to było dążenie do jednozmianowości w tych szkołach lub niewielkie wychodzenie poza jednozmianowość, bo wiadomo, w okresie przejściowym tak zapewne się stanie w niektórych szkołach, więc na pewno nie będziemy w tym czasie, w tym momencie od razu tej jednozmianowości w stanie osiągnąć. Było dla nas naczelną sprawą dobro ucznia i szeroko pojętej społeczności lokalnej, jak również też mieliśmy na względzie dobro nauczycieli, aby placówki, gdzie szkoły te były, nie były po prostu likwidowane, tylko były przekształcane w inne szkoły, co ustawodawca daje nam taką możliwość. Mamy szczerą nadzieję, że sytuacja w szkołach miejskich ulegnie poprawie z punktu widzenia ucznia, czyli właśnie tejże zmianowości. Natomiast co do samego kształtu reformy, myślę, że nie jest to miejsce ani czas, żeby o tym tutaj dyskutować, dlatego że ta uchwała nasza jest dostosowaniem prawa miejscowego i jest to wymóg formalny do prawa po prostu państwowego. Także tyle z mojej strony w tym momencie. Nie wiem, czy pan kierownik jeszcze, czy panowie burmistrzowie zechcą się odnieść do pana stwierdzeń.
Rozpocznę od tej ilości dzieci i o Skawinie. Chciałem powiedzieć tak, że docelowo prowadzimy takie działania, aby za kilka lat szkoły skawińskie były szkołami, które będą się uczyły na jedną zmianę. To, co powtarzałem wielokrotnie również podczas ostatniej debaty, roczniki te, które są w tej chwili duże w szkołach, czyli rocznik obecnych drugich, trzecich, czwartych, piątych klas, który będzie się przesuwał, za nimi w klasach pierwszych będą pojawiały się już dwa lub trzy ciągi w tychże szkołach. Mówimy oczywiście o szkołach 1, 2, G2, czyli trójka czy szóstka. w szóstce, gdzie są klasy integracyjne, może się zdarzyć taka oto sytuacja, że jeżeli pojawi się jedna klasa lub dwie integracyjne o zmniejszonej liczbie dzieci, to może powstać czwarty oddział. I docelowo w takim budynku jak gimnazjum numer 1, gdzie uczy się w tej chwili 27 oddziałów, będzie się uczyło pewnie też w granicach 24, jeżeli mamy 6 razy 4, to jest 24, 20 kilku oddziałów. A biorąc pod uwagę fakt, że ten budynek jest rozległym, dużym, może się tam zmieścić w sytuacji, kiedy pojawią się dzieci niepełnosprawne więcej niż jedna czy dwie klasy integracyjne. Może się na przykład zdarzyć taki rocznik, że dzieci będzie na tyle dużo, że tych klasy integracyjnych będzie więcej. Co do ilości dzieci w latach, nie wiem, w roku 1998 i ilości szkół, to muszę powiedzieć, że ja pamiętam, rozpoczynając pracę w szkole podstawowej numer 2 w roku 90, to w tej szkole uczyło się owszem 1400 dzieci, ale uczyliśmy się z tego, co pamiętam, w 8 miejscach w Skawinie, począwszy od salek katechetycznych w parafii Miłosierdzia Bożego, poprzez olimpijkę, salę w liceum, budynku na parterze, gdzie obecnie znajduje się MGOPS, do tego dwa mieszkania na ulicy na osiedlu Bukowska. W związku z tym te dzieci były jakoś tak rozłożone, one się nigdy nie mieściły w jednym budynku. Szkoła podstawowa numer 1 znowu w Skawinie, oprócz swoich pomieszczeń, które miała, wynajmowała pomieszczenia w jednym z domów prywatnych położonych niedaleko szkoły, nie pamiętam numeru, ale tak było, i wynajmowała również dla klas 1-3 część salek katechetycznych w parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie. Co się zaś tyczy Krzęcina, to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, kiedy te ulice pojawią się już we właściwym czasie, czyli od roku, tak jak mówi uchwała, od roku 2018-2019, żeby zapisy w tejże rejonizacji zmienić. Ja powiedziałem na wstępie, że rejony wszystkich szkół wiejskich pozostają niezmienione, stąd zapis przy poszczególnych szkołach wiejskich jest taki sam, jak w starej uchwale. A więc te działy krzęcińskie, a więc ten zapis, że na przykład Gołuchowice to od skrzyżowania z drogą na Jurczyce w kierunku Rzozowa to do Rzozowa, do szkoły podstawowej w Rzozowie, a to wszystko co w kierunku Polanki Halera i w kierunku Grabia to już do Krzęcina. Takie zapisy się znajdowały w starej uchwale i tak zostały przepisane, ponieważ sieci tych szkół nie zmieniamy. Oczywiście można, uważam, że to jest, będzie wszystko zgodne z prawem, kiedy już pojawią się ulice w Krzęcinie, będzie można dokonać korekty załączników i wprowadzić nazwy. Tak, no bo jeżeli, no powiedzmy taką sytuację, że w tej chwili wprowadzamy nazwy ulic. Ja nie wiem, czy w tej chwili w Krzęcinie ludzie wiedzą, przy jakich ulicach będą mieszkać. To jest, znaczy na tą chwilę uważam, że ten zapis jest dobry, ponieważ nie wprowadza zamieszania. To jest moje zdanie, nie wiem. Co się zaś tyczy spraw związanych z przedszkolem, tutaj odpowiadając panu radnemu, niestety, ale prawdopodobnie przedszkole w gimnazjum numer 1 nie powstanie z paru względów. Po pierwsze dlatego, że koszty, o których tutaj była mowa, że zgoda projektanta plus koszty, które musielibyśmy tam włożyć, są zbyt duże i niewspółmierne do tego, co chcielibyśmy osiągnąć. Będzie tam oddział przedszkolny. Po rekrutacji do przedszkoli okaże się, ile tych oddziałów przedszkolnych tak naprawdę tam będzie potrzeba. W związku z tym rozumiem, że problem ciasnoty, to co pan wspominał na debacie, czy podjazdu, wejść do szkoły będzie już w tym momencie rozwiązany i nie będzie tego problemu. Chociaż nie ukrywam, że w przypadku szkoły takiej jak gimnazjum numer 1, gdzie się dzieje dużo i gdzie w tej chwili jeszcze będą tam dowozy, musimy zapanować i tu już z panią dyrektor rozmawiamy, ona ma podjąć kroki w tym temacie, żeby funkcjonowanie pojazdów prywatnych czy też autobusów było skorelowane tak, że ruch będzie jednokierunkowy prawdopodobnie, żeby nie dochodziły do trudnych zdarzeń. To tyle, nie wiem czy ja na wszystkie...
Dziękuję bardzo. W kwestii Krzęcina jeszcze pan radny Bylica chciał.
Odpowiem to, co pan radny Pas poruszył, pan kierownik. Znaczy, ja bym proponował kompromisowe rozwiązanie, tak ma zapis Radziszów, wszystkie ulice. Jeśli chodzi o Krzęcin, w tej chwili prace są na etapie nadawania numerów domów przy nowych ulicach. Zlecił to Wydział Godę z imienia. Tablice będą do końca czerwca już na wszystkich ulicach. Więc wszystkie ulice z wyjątkiem ulicy Przygranicznej, tam o tych działach, jeśli jest mowa. A jeśli nie, no, jeśli pan kierownik twierdzi, że jest to dość czytelny zapis na ten no to faktycznie nie ma jeszcze oznaczonych ulic bezpośrednio. Ludzie wiedzą, przy jakiej ulicy będą mieszkać. Niemniej jednak trwa to nadawanie numerów domów, bo jest to konieczne, żeby to już zapisać w GPS-ie i ludziom w dokumentacji.
Dziękuję bardzo. Tutaj kolejność zgłoszeń, ale rozumiem, że pan ad vocem, tak?
Proszę. Szanowna Rado, podjęliśmy uchwałę o tychże ulicach i Rada Miejska nie wie o tym, że obwody szkolne, że zmienimy tam kiedyś. No już teraz trzeba zapisać, bo uchwała była podjęta w ubiegłym roku. Nie ośmieszajmy się, że sami uchwałę podejmujemy, a potem nie znamy, zapominamy o treści tej uchwały. I to, co tutaj pan mój poprzednik mówił, pan Bylica, no trzebaż dopisać zamiast działów te ulice, które tam będą, są. Bo działy to jest umowna rzecz, a formalna w związku z podjętą uchwałą przez Radę winna być zapisana w naszej uchwale.
Dziękuję bardzo. W kolejności zgłoszeń pan radny Antoni Sapała, proszę.
Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo, ja mam taką małą jedną uwagę, pytanie. Prosiłbym bardzo pana kierownika, żeby w punkcie 6 załącznika przy ulicach Szkoły Podstawowej w Borku Szlacheckim sprecyzować ulica Józefa Piłsudskiego, numery od obwodnicy, bo według mojej wiedzy to obwodnica na dzień dzisiejszy kończy się przy ulicy Energetyków, na końcu ulicy Energetyków i to jest, gdyby nawet było faktycznie do Piłsudskiego, to jest umowne na dzień dzisiejszy, no, a kiedyś obwodnica się będzie kończyć za Hutą. Czyli czy w którym to miejscu jest i czy by tego nie sprecyzować, bo moim zdaniem nie jest to tak do końca czytelne.
Panie kierowniku, proszę dwa słowa wyjaśnienia w tej sprawie.
To znaczy wiemy, gdzie będzie przebiegała obwodnica i w tej chwili wszystkie te budynki przy ulicy Piłsudskiego, które znajdują się na tak zwanym osiedlu awaryjnym, i to jest w zasadzie koniec budynków, które w tamtym kierunku są. To jest ostatnie położenie budynków, które są przypisane jeszcze do Szkoły Podstawowej nr 3. Natomiast wszystkie ulice typu Hutników, Sąsiedzka plus... Znaczy tam są numery przy Piłsudskiego i te wszystkie domy za obwodnicą. No jeżeli taka konieczność jest, to oczywiście można wprowadzić konkretnie numerami. Wydawało mi się, że zapis taki że będzie dość czytelny i logiczny dla mieszkańców.
A mam pytanie, czy to nie chodzi o krzyżówkę ulicy Piłsudskiego i Energetyków? Nie. No ale to, no to
dalej. Chodzi o to miejsce, w którym będzie przebiegała obwodnica.
No ale za osiedlem jej jeszcze nie ma, jej jeszcze nie ma.
To więc to tam będzie dotyczyło, z tego co pamiętam w tej chwili, można oczywiście to nanieść, tam jest kilka numerów, które są przypisane do ulicy Piłsudskiego. Reszta są numery przypisane do ulicy Sąsiedzkiej i Hutników.
No nie, bo to tak ja mówię, no może to być nieczytelne od obwodnicy, ale nie wiemy w którym miejscu tak dokładnie ona jest, który to punkt. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Marek Fugil, bardzo proszę.
Ja mam jeszcze jedno pytanie do pani mecenas. Pani mecenas, myślę, że mamy chyba problem prawny, bo nie to będziemy realizować na dzisiejszej sesji, co jest w porządku. Niech pani będzie uprzejma jeszcze cokolwiek obronić to, a ja mam inną rzecz. Ale tak trochę na luzie, bo ustawa o zmianie oświaty jest faktem. Rozumiem, że te wszystkie spotkania, których odbyła Komisja Edukacji, było multum. Byłem również na debacie i według mnie na coś nie mamy wpływu, natomiast mamy wpływ na to, co się tu w gminie zdarzy i uważam, że to jest kawał roboty i chyba dobrej roboty. Natomiast ośmielę się na tym przykładzie tak nie wprost doprowadzić do pewnego pytania na samym końcu. Otóż, proszę państwa, być może dlaczego tak to bezproblemowo się u nas odbywa. Ostatnio u nas w gminie jest takie nasilenie prowadzonych debat, chyba w okresie ostatnich 2-3 tygodni były 4. Byłem na wszystkich. Jedna uważam, że była średnio istotna. Jedna debata, która się odbywała w budynku Rynek 1, była z przedsiębiorcami i tam przez, nie wiem, może około godziny spieraliśmy się wszyscy, a przede wszystkim przedsiębiorcy z rynku z przedstawicielami z gminy, z panem burmistrzem o parę tysięcy złotych. Około godziny ta debata trwała. Zakładam, że ostateczne rozwiązanie pójdzie po myśli tych przedsiębiorców i te pierwsze pół godziny będzie wolne. Ale rozmawialiśmy o pieniądzach, o paru tysiącach złotych godzinę. Następna debata, na której uczestniczyłam, dotyczyła spotkania ze wspólnotami mieszkaniowymi. Myślę, że przyjdzie czas o tym porozmawiać. Rozmawialiśmy o zdecydowanie większych pieniądzach i głównie to one decydowały o nastroju i o przebiegu tego spotkania. W zasadzie nie skończyły się jakimś takim konsensusem, będzie następne spotkanie, ale rozmawialiśmy o pieniądzach, spieraliśmy się i były rzeczywiście ostre argumenty i po stronie gminy, i po stronie wspólnot. Uczestniczyłem w trzeciej debacie. Debacie marzeń. To jest debata, której pokłosiem jest dzisiejsze spotkanie Rady. Debata, ich myślę, że była potrzebna, taka debata bardziej dopieszczająca środowisko. Odbyła się bardzo poprawnie, nie było jakichś tam ekscesów czy niezasadnych pytań, było tylko jedno pytanie. Gdzieś na początku tego spotkania, nie wiem, czy to był przedstawiciel rodziców czy grona nauczycieli, zapytał, czy gminę na te zmiany zaproponowane przez pana kierownika Marca zmiany stać. Pytanie trwało 5 sekund, a 10 minut zajęła odpowiedź panu burmistrzowi, który powiedział, że jeśli trzeba, pani skarbnik, takie pieniądze znajdzie. I nikt podczas półtorej godziny debaty już nie rozmawiał o pieniądzach, bo to było nieistotne. Było inne rzeczy ważniejsze. Rozumiem, że na to finansowanie mamy. Szczerze mówiąc, nawet się trochę zdziwiłem, że nie odbyło się spotkanie Komisji Budżetowej, już pomijając, co by się działo na tej komisji, ale też myślę, że przecież tą dzisiejszą uchwałą to są ona powoduje skutki finansowe w gminie. Uważam, że Komisja Budżetowa się powinna zająć, no ale stało się inaczej. Może się do następnej uchwały komisja zbierze. I szczerze mówiąc, przez to, że nikt nie wnosił o ograniczenia finansowe na debacie dotyczącej zmian oświaty, ta debata bardzo ładnie brzmiała. Szczerze mówiąc, jakbym był burmistrzem, też bym taką samą zrobił i myślałem, i uważam, że to jest dobrze, ale to był ogromny komfort tej debaty, ponieważ nie liczyły się na niej pieniądze. Jeśli w gminie okazuje się, że są potrzebne, jest potrzebnych 6 szkół podstawowych i jest to uzasadnienie, no to niech tak się stanie, bo najważniejsze są dzieci i rozumiem, jest też gest w kierunku pracowników. Ja poszukałem, szczerze mówiąc, w internecie po tej debacie i znalazłem materiały takie, bo też chciałem panu burmistrza o to zapytać. Jak się planuje dofinansowanie samorządów do skutków, których nawet na dzisiaj zapewne trudno przewidzieć. Pewnie za rok nawet nie będziemy wszystkiego wiedzieć. I znalazłem, może nawet ta wiedza już dzisiaj nie jest pełna, taką informację, że przewiduje się dofinansowanie samorządów rocznie w wysokości 168 milionów złotych na realizację tych zmian w oświacie. Sprawdziłem jednocześnie, że w Polsce mamy 2479 gmin. Jak podzieliłem 168 milionów przez tą ilość gmin, wyszło 67 tysięcy złotych na gminę. Znalazłem w następnym akapicie informację o tym, że poważnie rozważa się możliwość uzależnienia dofinansowania gminom w zależności od ich zasobności, od ich kondycji finansowej. Także może się zdarzyć sytuacja taka, że my nie jesteśmy raczej biedną gminą i możemy, że tak powiem, niewiele z tego skorzystać. Pytanie generalnie jest takie. Jaki jest sposób, czy jest jakaś informacja o tym, jak państwo chce nam w tym wszystkim pomóc, bo choćbyśmy nie chcieli, to wymusza koszty i oczywiście gmina będzie je musiała ponieść, nie robiąc pewnie innych rzeczy, które do tej pory zaplanowała, ale czy jest taka wiedza, panie burmistrzu, jak strona rządowa, jak ministerstwo chce wspomagać samorządy w tym, na co nie mają wpływu, a uważam, że to, co zrobiliśmy, jest w porządku i szukam tylko uzasadnienia, czy nas na to stać. Oczywiście będzie nas musiało stać, ponieważ my na to nie mamy wpływu, ale czy jest możliwość, żebyśmy jako wszystka wina, ale generalnie, czy jest jakiś pomysł, czy ja czegoś nie doczytałem być może, jakaś zasada pomocy finansowej gminom przy wprowadzeniu tych zmian w oświacie. Czy mógłbym prosić o odpowiedź?
Na 90% pan odpowiedział, panie radny, swojego pytania. Wyjaśnił pan wszystko. Na te 10% powiem tak, oficjalnie nie ma nic. I czekam.
Bardzo uprzejmie panu dziękuję.
Dziękuję bardzo. W kolejności zgłoszeń pani radna Anna Wąsowicz.
Mam pytanie do pana kierownika Marca. Podczas tutaj swojej prezentacji powiedział pan, że jest takie założenie, że rokrocznie będzie 10 oddziałów w każdej z tych placówek. Rozumiem, że jest to pewne założenie zrobione na wyliczeniu, ile planowo może urodzić się dzieci razy ilość szkół i teraz właśnie tych 5, które będą, którym organem założycielskim będzie gmina i czy to też jest z uwzględnieniem szkoły, która będzie założona przez parafię.
To znaczy 250 dzieci, mówimy głównie o mieście, to 250 dzieci rodziło się do 2016 roku, więc to są dzieci urodzone w zeszłym roku, czyli jakby jednolatki, czyli roczne dzieci i one w tym systemie wiemy, że są. Nie zakładamy też, że nagle coś się w naszej gminie stanie, bo nie mamy powodów takich założeń, no bo tak, liczba mieszkańców nam nie spada nagle gwałtownie. Z tego, co ja się orientuję, nie starzejemy się też bardzo szybko, jeżeli chodzi o nasze miasto. Wręcz przeciwnie, o tym, o czym mówił pan burmistrz Rzepisko, pojawiają się otóż takie sytuacje, że być może z dużym prawdopodobieństwem będą nowe osiedla. Wiemy o tym, że już powstaje na osiedlu, na ulicy Leśnej. Gdzieś mówimy o Mieszkaniu Plus, o jakichś jeszcze TBS-ach, które są na ulicy Krakowskiej. Są jeszcze, z tego co słyszymy, prywatne jakieś tam działania. W związku z tym zakładam, że tych dzieci będzie. Nie powinno nam nagle ubywać. Nikt nie założy w 100% tego, że na przykład w 2027-2028 roku nie będzie tych dzieci dużo mniej. Jeżeli by to było na tym poziomie, które jest jeszcze przez kilka lat, na przykład zakładam, że 2017, 2018 i 2019 są na tym samym poziomie dzieci, no to licząc 8 lat do przodu, no to nam się robi 2030 rok, kiedy powinniśmy mieć ten stały. Oczywiście musimy mieć świadomość tego, że otwarcie niepublicznej placówki, czyli prowadzonej przez parafię Szymona Judy Tadeusza, będzie powodowało przyjmowanie dzieci również naszych, mieszkających tutaj w Skawinie, ale też i dzieci nie mieszkających w naszej gminie. Te dzieci nie będą tylko z naszej miejscowości, ale z tego co wiem, to też różne zainteresowanie jest, będzie również ze wsi. Ze szkół wiejskich. W związku z tym też będą drenowane szkoły wiejskie. Nie przypuszczam, żeby 100% obsady, znaczy dzieci uczących się w tej szkole, czy w tym roku, czy w następnych, żeby to był 100% liczba dzieci pozyskiwana z miasta. Zakładamy też, że klasy nie powinny w zasadzie liczyć 25 uczniów. Tłumaczę dlaczego. Przepisy mówią o tym, że klasy 1-3 nie mogą być większe niż 25-osobowe. Zakładanie klas czysto 25-osobowych może powodować tym, że pojawienie się nowego dziecka 26 powoduje dwa rozwiązania, czy 27. Albo dzielimy klasę i tworzymy dwa oddziały, co generuje koszty, albo zatrudniamy asystenta do takiej klasy, co również generuje koszty. Najlepszym rozwiązaniem było, żeby gdyby te klasy były na przykład 23 24-22. Mówię oczywiście o mieście, bo szkoły wiejskie będą na poziomie kilkunastu, w niektórych miejscowościach mniejszych, tak jak Jaśkowice czy Wielkie Drogi, aż do takich, jak są na przykład w Radziszowie czy Wola Radziszowska, gdzie te klasy będą 23-4 osobowe. W związku z tym zakładamy, że te klasy, ilość klas nam nie spadnie, patrząc z perspektywy nauczycielskiej, żeby po prostu nie było większych strat. Natomiast zakładając taką opcję, że klasy nie są 25-osobowe, na przykład 22, 23, 24 i pojawiające się w każdym roczniku, a to już wiem z doświadczenia pracy w gimnazjum numer 1, że w roczniku zawsze dwie lub trzy klasy, a nawet cztery integracyjne były, co powoduje, że klasa liczy wtedy na przykład 16 uczniów, 17, bo tutaj też trzymamy się pewnej granicy takiej, żeby nie tworzyć klasy 20-osobowej, bo przyjście jakiegokolwiek dziecka z niepełnosprawnością powoduje, że trzeba tworzyć kolejną klasę, bo jest powyżej 20, a nie może być. Więc te klasy integracyjne fajnie by było, ponieważ one i tak mają wszystkie zajęcia w całości, z wyjątkiem WF-u, nie dzieli się na inne grupy, na przykład na językach te klasy uczą się w całości, w związku z tym te klasy mogą być na przykład 16-osobowa i tym sposobem powstanie takich kilku klas powoduje, że jakaś w sumie uzbiera się jeszcze dodatkowy gdzieś tam oddział. To jest rzecz, która, jedna z tych rzeczy, których się nie da do końca przewidzieć, podobnie jak z tymi finansami, których też nie jesteśmy w stanie przewidzieć co do złotówki, ile trzeba będzie wydać na naszą oświatę.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W kolejności zgłoszeń pan radny Artur Wątor, proszę.
Szanowna Rado, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo. Reforma taka rewolucyjna niesie za sobą wiele zmian. Zmiany dotyczą zarówno młodzieży, jak i nauczycieli, ale także będą duże zmiany w infrastrukturze. Nasze myślenie dwa lata temu jako samorządu o budowie nowych placówek oświatowych było diametralnie inne, a teraz jest całkowicie też i idzie w innym kierunku. Chciałem zapytać, jakie są możliwości, aby pewne punkty, które dotyczą samorządów, które opierają się na samorządach, można było przekazywać władzom wyższym. Czy my w ogóle, zapytał przed chwilą pan radny Fugiel, jak wygląda dotacja z ministerstwa. A ja chciałem zapytać, jak my możemy dać znać sygnał ministerstwu, że pewne zmiany są bardzo mocno obciążające gminę i są dla nas niemalże niekorzystne, ponieważ dotyczą tak delikatnej materii jak dzieci. Bardzo dużo negatywnych spraw związanych z tą reformą wynosi na przykład podwójny rocznik. Wiadomo, że za dwa lata do liceum pójdą dwa roczniki. Ten rocznik 2003, generalnie 2004, będzie miał zawsze utrudniony start do liceum, na studia, potem do pracy. Rodzice są załamani. Tych dzieci, które są w pierwszej klasie gimnazjum i ewentualnie w szóstej klasie teraz szkoły podstawowej. O tym wiadomo było dużo wcześniej, że tak to będzie wyglądało. Po co my pewne ruchy robimy z góry, które bardzo mocno dotyczą nas tutaj na dole? Czy to jest w ogóle przedyskutowany problem? Czy to po prostu ktoś tam sobie pewne rzeczy wymyślił i narzuca społeczeństwu? Czy my z gminy, z samorządów możemy dać sygnał, aby ministerstwo, aby Sejm przemyślał i przedyskutował pewne sprawy? Czy to jest w ogóle niemożliwe? Tak jak w finansach, które właśnie przed chwilą pan burmistrz odpowiedział, że czekamy. Czy my tylko możemy po prostu czekać? A musimy robić.
Dziękuję. Szanowni Państwo, powiem tak, jestem po trzech reformach oświaty w swoim życiu. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby samorząd nie dokładał do tego. Druga sprawa. Oczywiście, że wszyscy wiedzą o tym. Doskonale Forum Wójtów Burmistrzów non-stop chce zmienić kartę nauczyciela, żeby były kontrakty. Chce, żeby na przykład państwo wzięły na siebie utrzymanie pensji nauczycielskich, bo to byłoby rozwiązanie. Nie na ucznia, bo dając subwencję na ucznia, jednocześnie obliguje się, żeby klasy były maksymalnie jakieś tam, prawda? Czyli jeżeli się daje na ucznia, to teoretycznie powinny być najbardziej liczne klasy, co z kolei spowoduje, jak wszyscy mówią w dzisiejszych czasach, obniżkę nauczania, poziomu nauczania, więc pewne rzeczy się kłócą. Natomiast czy można przewidzieć? No my przewidywaliśmy różne rzeczy. Szliśmy w tym kierunku, żeby każde dziecko w Skawinie miało miejsce w przedszkolu. I tak było. I tak było. W momencie, kiedy wprowadzono sześciolatki do szkół, też żeśmy się cieszyli, mieliśmy nadmiar miejsc w przedszkolu, prawda? Zachęcaliśmy rodziców, idźcie, bo żeby się nie spotkali podwójne roczniki. No stało się, jak się stało. Więc to myślę, że to nie jest kwestia tego, co my tu na dole robimy. My możemy, jeden sposób jest. Wybory. Natomiast co się okazuje? Nauczyciele, którzy idą do Sejmu, do Senatu, przedsiębiorcy, burmistrzowie, wójtowi, którzy idą do Sejmu, do Senatu, niestety bardzo szybko zapominają o tym, co parę miesięcy wcześniej głosili. I to jest problem. Nie ma grupy samorządowców, porządnej grupy samorządowców w Sejmie, w Senacie. Nie ma grupy nauczycieli w Sejmie, w Senacie. No nie ma. O czym my tu mówimy?
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Marek Fugiel.
Już trochę może nawet na wesoło. Panie burmistrzu, ja tak natchniony tym, co pan był uprzejmy teraz powiedzieć, kojarzę ostatnio uchwalane rezolucje tu u nas przez Radę w sprawach, no nie wiem, czy o skalę, czy o dwie, jakby mniejszej randze. Czy nie należałoby może w tym kierunku iść, no bo co nam tam z Warszawy przyjdzie, to na to pan nie ma wpływu, my również nie mamy, nie chcemy panu przykrości robić, w związku z tym, no trzeba ten wózek po prostu pociągnąć, natomiast być może, że równolegle należy robić rzeczy, no te, które robimy, nie wiem, czy skutecznie, czy nie, no pomyślałem sobie teraz o rezolucji, nawet tutaj patrzę teraz na pana przewodniczącego, no niech pan rozważy taką możliwość, nie? Rezolucji w tej sprawie, no nie chcę jej dyktować teraz, ale być może, że ona też byłaby zasadna, nie?
Tyle. Proszę państwa, jesteście partnerami. To nie jest tak, że burmistrz będzie smutny czy niezadowolony. Jeżeli podejmiecie taką uchwałę, ja ją muszę wykonać. Jeżeli podejmiecie rezolucję jakąkolwiek, trzeba ją będzie przesłać do odpowiednich organów. Tylko czy jesteście w stanie pewne rzeczy zrobić?
Dziękuję bardzo. Pan radny Adam Najder, bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni państwo. Ja chcę powiedzieć, że tak ze smutkiem od postu, że tak powiem, kilku miesięcy uczestniczę w tych spotkaniach. Jednocześnie widzę zaangażowanie ze strony służb pana burmistrza. Patrzę tu przede wszystkim na pana kierownika Marka Marca i powiem tak, że to nowe prawo narzuca reformę. Prawo sam w sobie jest pewną wartością. I dzisiaj mogę odpowiedzieć, bo trochę tu było polityki i nawiążę do tego. No niestety, drodzy państwo, musimy z przykrością przyjąć, że to stanowione prawo w naszym państwie i to, o którym mówimy, jest złe. Ono jest po prostu bulwersujące dla wielu grup społecznych i dla mnie osoby już doświadczonej. Z wielką troską patrzyłem na to, ale jednocześnie dochodzę do takiego wniosku, że najpierw byłem wzburzony, potem po prostu, że tak powiem, doszedłem do wniosku, że nic nie uczynię. Co można w tej sytuacji zrobić? Dobrze się przygotować. I powiem tak, że muszę powiedzieć tak, że dobrze, żeście to państwo przygotowali. Z boku na to patrząc, obserwując w tej całej trudnej sytuacji społeczno-politycznej, w tym złym prawie, może się niektórzy oburzają, ale tak uważam, dobrze, żeśmy się dostosowali, bo nie mamy wyboru. My musimy traktować to prawo, które uważam za złe, jako prawo obowiązujące. I powiem więcej, drodzy państwo. Gdybym tu zapytał na sali i w wielu grupach społecznych, dlaczego to zostało zrobione? Dlaczego? Jakie są cele tego? Proszę Państwa, w wielu przypadkach nie da się odpowiedzieć na te pytania, bo to prawo jest złe, a moje pytania są retoryczne. Nie chcę nawiązywać do troski o dziecka, takie są po prostu slogany społecznie pokazywane, o troski o nauczyciela, o troski o po prostu, że tak powiem, finanse gminy, o czym tu była mowa. Proszę Państwa, zmiana modelu przyniesie efekty po dekadzie i zobaczymy, czy te zmiany przyniosą efekty. Dziś mogę stwierdzić z pełną odpowiedzialnością, że więcej przyniosą szkód niż pożytku, a gminy muszą się dostosować do reguł, które po prostu doprowadziło ustanowienie tego prawa. Ja tutaj składam podziękowania za całą tą trudną pracę. Powiedziałem po prostu kilka zdań na ten temat, bo takie mam odczucie, że powinniśmy też myśleć o tym, co jest, ale co w przyszłości będzie. I trzeba po prostu wszystko zrobić, żeby dostosować się do tego obowiązującego prawa z myślą, i myślę, że taka jest myśl przewodnia tego wszystkiego, o czym tu była mowa, w trosce o najmniejsze dzieci, o środowisko, o rodziców, o nauczycieli. I obyśmy wszyscy spróbowali pociągnąć to razem, mimo że to będzie kosztowało. I słusznie tu pan burmistrz powiedział, nie wiemy ile, ale wiemy, że musimy znaleźć na to pieniądze. I to jest, proszę państwa, problem. Złe prawo, za którym nie idą finanse, jest absolutnie złe, które po prostu niosą konsekwencje, które w przyszłości nie da się nawet ocenić. Najbliższej jest też złe, ale mimo wszystko musimy go stosować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Stanisław Pac.
Szanowni państwo, moc pracy, która została włożona przez pracowników, ale jednego elementu mi jeszcze brakuje. Elementu takiego, który być może zachęciłby rodziców do tego, by dzieci się przemieszczały do pustych, no w części pustych, gimnazjów. Czyli żeby zobrazować rodzicom, że ich dzieci, gdy pozostaną w szkole numer 1 czy też numer 2, to będą skazane na zmianowość. I o której godzinie, żeby uzmysłowić rodzicom, zakończą edukację? Pewno około 17. No bo tak to by wynikało dodatkowe osoby. No i szanowni państwo, być może to pomoże to, co pan zamieszcza, panie kierowniku, te materiały, które nam przedstawił pan, to jeszcze coś takiego jak rozkład zajęć, coś taki, żeby rodzicom zobrazować, na co skazują swoje dzieci, na popołudniową naukę. A gdy wyrażą zgodę na przejście do gimnazjum numer 1 czy też 2, to te dzieci znacząco wcześniej skończą. Tutaj o finansach jeszcze mówiliśmy. Proszę państwa, dotacja jest liczona na ucznia, o czym wspomniał pan burmistrz. Nie ilość szkół, ale jeszcze jest jedna tendencja, bo zajmowałem się też, pracując tu w Skawinie, też edukacją i co się dało zauważyć? Pomniejszanie nieustanne kwoty dotacji na ucznia. Wzór, a potem tylko się współczynniki wprowadzało, zmniejszające kwotę dotacji. No i tak było i niestety tegoż musimy się na to spodziewać, że ta dotacja i pieniądze się znajdą. No musimy z czegoś zrezygnować, bo na pewno budżety będą mniejsze w roku 2018. Proszę państwa, w 2018 dług publiczny przekroczy 1 bln zł. 1 bln, bo już przekroczył 900 miliardów. Więc liczmy na to, że będą też oszczędności na samorządach wymuszone. I musimy tą żabę zjeść. Ustawa została tak sporządzona, że cóż, my to jesteśmy tylko po to, żeby zagłosować. Ale to takie nocne ustawy to do tego mają. Ale proszę państwa,
W tym roku jest chyba 55. rocznica utworzenia 8-klasowych szkół przez Władysława Gomułkę. No to sprawdzę dokładniej w kalendarzu, bo może zrobimy święto, przywrócenie 8-klasowej szkoły.
Bardzo przepraszam, panie radny, to już naprawdę...
Nie, no przecież, szanowna pani, proszę popatrzeć do kalendarza, czy Władysław Gomułka nie był twórcą ośmiolatki? Był.
Dziękuję.
Tego się nie da
bardzo
wykreślić.
Bardzo proszę, pan radny Antoni Bylica.
Nie odpowiem? Nie muszę odpowiadać? Ja powiem dwa zdania, bo ty długo mówisz.
Proszę bardzo.
Panie radny, trzy zdania. Pierwsze, kierownik robił wszystko, żeby przekonać rodziców. Część z nich skorzysta z tego. Jeżeli pan znajdzie sposób, to pana ozłocę, żeby przeszły na przykład szóste klasy do gimnazjum numer 1 albo do gimnazjum numer 2. A trzecie, no subwencja na ucznia no, jest jaka jest. No. Jeszcze raz powtarzam. Wypracowany przez lada model skawiński tutaj, bo możemy to powiedzieć, proszę państwa, to jest najlepszy model, tylko kosztuje. Opieka, stołówki, dowozy, świetlice, wszystko. To kosztuje. Tym się możemy pochwalić, tego nam nikt nie zabierze. Patrząc z perspektywy kilkunastu lat, to co się działo w Skawinie, jak są zagospodarowane dzieci po zajęciach lekcyjnych, to proszę państwa, to jest to. Tak powinno być, ale to kosztuje.
Pani przewodnicząca, panowie burmistrzowie, szanowna rada, szanowni państwo. Ja jeszcze wrócę do sprawy tutaj zapisu, jeśli chodzi o szkołę podstawową w Krzęcinie. Podkreślaliśmy tutaj, że dużo pracy włożyli pracownicy i proponuję zostawić ten zapis, bo zapis ma to do siebie, dobrą cechą jest być precyzyjnym, dokładnym, ale czasem ta precyzja, jeśli jest bardzo czytelny zapis, a jest czytelny dla Krzęcina, okolic i wszystkich miejscowości, które do szkoły chodzą w Krzęcinie, dzieci, z których miejscowości chodzą dzieci do szkoły w Krzęcinie, bo tak faktycznie jest. Jeśli chodzi o ulicę, w tej chwili, jak powiedziałem, trwają prace, jeszcze nie ma nadanych numerów, więc tutaj trudno już operować ulicami, kiedy już będą numery, kiedy tabliczki będą z nazwami ulic stałych w Krzęcinie, będzie wiadomo wszystkim, możemy wtedy operować ulicami. I niemniej jednak proszę o pozostawienie tego zapisu. Krzęcin bez numerów położonych na terenie integralnej części wsi zwanej z wyjątkiem bez numerów, przepraszam, Krzęcin bez numerów domów położonych na terenie integralnej części wsi zwanej Działy. Każdy rozumie, że Działy to są domy położone częściowo z Krzęcina i częściowo z Zelczyny na tej części miejscowości. Jest to, uważam, zapis czytelny. Jak będą ulice, sprecyzujemy, tak pan kierownik powiedział, dokładnie już wtedy wymienimy ulicami, czy określimy dokładnie nazwę ulicy. Ta ulica będzie nosiła nazwę też Działy.
Dziękuję bardzo. Pani radna, jeszcze Anna Wąsowicz, poproszę.
Ja tylko krótko w nawiązaniu do wypowiedzi pana radnego Paca w kwestii informowania, próby przekonania na siłę rodziców o tym, żeby przenosili dzieci ze szkół podstawowych do gimnazjum. Myślę, że rodzice w naszej gminie, a mówię to z perspektywy rodzica, jestem w tym środowisku, są na tyle świadomi i uczestniczyli w spotkaniach rzeczywiście, które pan kierownik prowadził w szkołach, że powinni mieć wolny wybór, bo i są argumenty za tym, żeby dzieci nie przechodziły do gimnazjum, rodzice też to rozważają. Myślę, że to są, w tym momencie jest temat bardzo na czasie, gorący, trochę musi minąć czasu, żeby emocje ostygły i myślę, że rodzice na spokojnie podejmą decyzję. Też cieszę się z tego, co powiedział pan kierownik Marzec i na debacie i na spotkaniu, przynajmniej w szkole numer 2, w którym ja uczestniczyłam, że nie będzie gmina na siłę podejmowała decyzji o przeniesieniu całych klas, bo to myślę byłoby krzywdzące i to jest bardzo słuszna decyzja. Nie powielajmy już złych praktyk z góry, dajmy wolny wybór rodzicom, tak jak powiedziałam, każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, ale to niech rozsądzą rodzice. Dziękuję.
Ja tylko jedno zdanie a propos, jeżeli można, Pani Przewodnicząca, tutaj odnośnie tej informacji. W obu szkołach, zarówno w gimnazjum numer 1, jak i gimnazjum numer 2 odbyły się dni otwarte, były to soboty, ostatnie dwie soboty, a niezależnie od tego popołudniami szkoły są dostępne, taka informacja, na stronach internetowych zarówno naszej gminy, na Facebooku oraz na stronach internetowych szkoły ten. I są osoby, ja nieoficjalnie wiem, że są osoby, po kilkanaście osób do klas są. Pytanie jest, ile będzie tak naprawdę decyzja zapadną pewnie, tak jak mówiłem, na debacie na końcu roku. Mówię roku szkolnego oczywiście.
Mogę słowo? Panie kierowniku, to może podejmiemy uchwałę, że w gimnazjum numer 1 nie będzie jedynek i wtedy może będzie łatwiej przejść.
Bardzo proszę, pan radny Adam Najder.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja wracam do początku sesji, żebyśmy jakiegoś fopa nie zrobili formalno-prawnego. Chcę powiedzieć tak, że przegłosowaliśmy porządek dzisiejszej sesji. Państwo wiecie, że w porządku sesji jest uchwała w pierwszym czytaniu. Państwo chcecie po prostu głosować. W związku z tym uważam, że należy po prostu zmienić to i przeprowadzić kolejne głosowanie, jedno czytanie, żeby potem nie było żadnych problemów. Chyba że pani mecenas ma inne zdanie.
Szanowni państwo, ja oczywiście jestem jak najbardziej za propozycją pana radnego Najdera. Tak jak mówiłam, ten zapis pojawił się po to, żeby państwu unaocznić, że będą dwie uchwały w zasadzie o takiej samej treści. Ponieważ zapis w regulaminie jest taki, że uchwała może iść w dwóch czytaniach, natomiast ta uchwała nijak nie mieści się w sytuacjach, w których regulamin przewiduje drugie czytanie czy dwa czytania, uznano, że ten zapis będzie dla państwa czytelny. Ten sposób procedowania wynika wprost z przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe i de facto państwo będziecie czytać w dniu dzisiejszym jedną uchwałę, która się nazywa w sprawie projektu sieci szkół. A jeżeli dzisiaj podejmiecie tą uchwałę, to będziecie państwo 29 marca czytać uchwałę, która będzie w treści identyczna, będzie miała takie same załączniki, natomiast będzie się nazywała w sprawie sieci szkół, czyli będzie tożsama, uwzględniająca ewentualnie poprawki wynikające z opinii kuratora oświaty. Natomiast jeżeli dla państwa to nie jest jasne, to ja nie widzę żadnych przeszkód. Regulamin jak najbardziej to dopuszcza. Możecie państwo przegłosować zmianę porządku obrad.
Dobrze, dziękuję bardzo. To wniosek, myślę, że później jeszcze trwa dyskusja. Bardzo proszę, pani prezes ZNP, pani Hanna Jakubek się zgłosiła.
Dzień dobry, szanowni państwo. Ja już pytań nie będę zadawać, ponieważ to, co miałam, zadałam na debacie. Nie uzyskałam na wszystkie pytania odpowiedzi niestety, ale spodziewam się po to przyszłam tutaj między innymi, żeby dosłyszeć, że nie wiemy, jakie pieniądze będą na tą reformę w gminie, czy są one w projekcie budżetu na ten rok gminy. Jest mnóstwo pytań, na które nie ma odpowiedzi. Pan kierownik był łaskaw powiedzieć, że do opiniowania przekazana będzie ta dzisiejsza uchwała związkom zawodowym, w tym OPZZ. Chciałam powiedzieć, że w moim ręku jest upoważnienie dla zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego od wojewódzkich struktur OPZZ. I z ramienia OPZZ my będziemy opiniować tę uchwałę i bardzo bym prosiła o przekazanie jej w poniedziałek rano. Jutro mnie niestety nie ma, jestem na konferencji w Krakowie. Ponieważ w poniedziałek mamy zarząd i oczywiście nie ja sama, tylko zarząd oddziału będzie się do tego odnosił. Natomiast panom radnym, panu Wątorowi, panu Fugielowi chciałam odpowiedzieć, co możecie zrobić jako obywatele, niekoniecznie jako radni. Bo jako radni to rezolucję można było podjąć jesienią, tak jak to zrobiła Rada Miasta Krakowa. Teraz może jeszcze jest na to czas, natomiast jako obywatele, jako osoby, wszystkich państwa zachęcam do zgłoszenia się do nas bądź znalezienia na stronie referendum.pauzaszkolne.pl odpowiedniego druku i złożenia swojego podpisu pod wnioskiem o referendum ogólnokrajowe. ZNP takie podpisy zbiera, o referendum ogólnokrajowe w sprawie reformy edukacji. Można bardzo szybko procedować. U nas, jak widać, uchwały. Być może referendum pomoże procedować i rozwiązać Państwa problemy również. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Ja zatem podsumuję krótko, że myślę, że gdyby te nasze zmiany powodowały pewne poważne zmiany, które by były troską rodziców, to mielibyśmy tutaj pełne tłumy, tak jak to się dzieje czasem przy zamykaniu szkół, tudzież tak jak to się działo, gdy mówiliśmy o inwestycjach dotyczących między innymi rozbudowy szkoły podstawowej numer 2. Pragnę również przypomnieć, że reforma akurat w naszej gminie spowoduje to, że ta inwestycja, która była planowana, nie będzie musiała być realizowana i też myślę, że należy to wziąć pod uwagę. Natomiast nie chcę wchodzić w dalsze dywagacje na temat jej słuszności, bo na pewno czas pokaże, co będzie, jakie skutki ona w konsekwencji przyniesie. W takiej sytuacji przechodzę do przegłosowania. Zgłaszam wniosek formalny o Radny Najder, pan radny Adam Najder zgłosił wniosek formalny dotyczący punktu trzeciego porządku obrad. Jest on następujący. Chodzi o zmianę treści tego punktu. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zamiast słowa pierwsze czytanie, jedno czytanie. Projekt burmistrza miasta i gminy Skawina, referujący Marek Marzec, kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia. Kto jest za taką zmianą tego punktu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 21 radnych obecnych na sali jest wniosek formalny został przegłosowany 20 głosami za przy jednym głosie przeciwu. Zatem przechodzę do odczytania projektu uchwały. Jest to uchwała numer 8N/394/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Uchwała określa, po pierwsze, plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Skawina, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Skawina na okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Plan sieci prowadzonych przez gminę Skawina publicznych gimnazjów oraz granice obwodów dotyczących publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Skawina na okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Projekt planu sieci publicznych 8-letnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Skawina, a także granice obwodów publicznych 8-letnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Skawina od dnia 1 września 2019 roku, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Gimnazjum nr 1 z oddziałami integracyjnymi imienia Noblistów Polskich w Skawinie przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową. Po pierwsze, nazwa szkoły, szkoła podstawowa nr 6 z oddziałami integracyjnymi w Skawinie. Po drugie, siedziba szkoły 32050 Skawina, ulica Wincentego Witosa 4. Po trzecie, dzień rozpoczęcia działalności szkoły 1 września 2017 roku. Punkt czwarty, rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w pierwszej klasie 2017/2018. Paragraf trzeci. Gimnazjum nr 2 imienia Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową. Punkt pierwszy. Nazwa szkoły. Szkoła podstawowa nr 3 w Skawinie. Punkt drugi. Siedziba szkoły 32050 Skawina, ulica Adama Mickiewicza 11A. Punkt trzeci. Dzień rozpoczęcia działalności szkoły 1 września 2017 roku. Punkt czwarty. Rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w pierwszej klasie 2017/2018. Paragraf czwarty. Szkoła podstawowa w Pozowicach gmina Oskara Kolberga o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy 1-3 przekształca się w szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy 1-4. Punkt pierwszy. Nazwa szkoły. Szkoła podstawowa imienia Oskara Kolberga w Pozowicach. Punkt drugi. Siedziba Pozowice 170-32051 Wielkie Drogi. Paragraf piąty. Traci moc uchwała nr 19/175/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów w gminie Skawina. Paragraf szósty. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem niniejszej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W niniejszym stwierdzam, że przy 21 radnych obecnych na sali uchwała została przyjęta 20 głosami za i jednym głosem przeciw. Oddaję prowadzenie posiedzenia.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad 8. Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie, zatem zamykam obrady.